Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister infrastruktury i budownictwa. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
Kiedy w październiku mówił pan, że połączenie Lotosu z Orlenem to jest tylko kwestia czasu, wiedział pan już, że trwają prace i że jest przygotowywany list intencyjny w sprawie tego połączenia?
Nie wiedziałem. To są informacje niejawne, natomiast o połączeniu, my nie mówimy o połączeniu, tak, przede wszystkim, mówimy tylko o zmianie właścicielskiej, więc to nie jest połączenie. O tym to już od kilkunastu lat mówimy właściwie, od 2000 roku jest ciągle temat łączenia występuje. W tej chwili będzie tylko i wyłącznie zmiana właściciela.
To
tak?
Prawda,
zamiast
że mówimy,
Skarbu
ale
Państwa.
Kiedy przedstawiciel rządu, czyli pan, mówi takie zdanie w październiku, potem pamiętam, jak my to rozmawialiśmy, mówi pan, nie, na razie nie będzie połączenia, my tu jesteśmy przeciw i tak dalej, a potem po kilku miesiącach podpisywany jest list intencyjny, to pomyślałam sobie, że po pierwsze było coś na rzeczy, a po drugie do tego, co pan mówi, to jak się mają słowa ostatnio ministra Tchórzewskiego, który mówi, że Ministerstwo Energii myśli o pełnej integracji Lotosu z Orlenem? Ja rozumiem, że gdzieś diabeł tkwi w szczegółach, tylko pełna integracja to dla mnie to nie jest, że to będą nadal dwie firmy.
Nie mam w ogóle wiedzy na ten temat, natomiast wiem jedno, to co z listu intencyjnego wynika, tak? To jest przejęcie właścicielskie i akcje skoczyły w górę, mówiąc tak potocznie, czyli no znaczni właściciele prywatni, większościowi w Orlenie, no i tam mniejszościowi w Lotosie, tak uznali, że to jest korzystne, czyli będą mieli z tego większe zyski. Skoro będą mieli większe zyski, to znaczy firma musi mieć większe obroty, większe podatki będzie płaciła. No, a większe podatki, no to jest korzyść też dla Gdańska, tak?
Czy to jest pana zdaniem teraz tak naprawdę realne? Bo faktycznie rozmawiamy o tym od kilkunastu lat, tylko tak naprawdę potrzebna jest decyzja. Czy to jest rozwiązanie realne?
W tej chwili list intencyjny zmierza do tego, żeby właścicielem Lotosu nie był Skarb Państwa, tylko Orlen, ale to wymaga zgody najpierw UOKiK-u, tak, Polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji, następnie Komisji Europejskiej. Jakie te decyzje będą, tego nie wiemy. Czasami są dosyć restrykcyjne wymogi takich połączeń, na przykład sprzedaż jakiegoś zakładu produkcyjnego, sprzedaż stacji benzynowych, tak, żeby nie było pozycji dominującej na rynku. No od tego jest właśnie ochrona konkurencji, bo pozycja dominująca, no, zagraża wtedy konsumentom, tak. Więc tutaj o to dbają zarówno nasze instytucje, jak i instytucje europejskie, tak, żeby takiej dominującej pozycji nie było.
No to mówi się tam o konieczności prawdopodobnie sprzedaży części stacji benzynowych, że to się da jakby...
No ale to już będą, mówię, decyzje organów odpowiednich, tak?
A kiedy rozmawialiśmy o tym jeszcze w listopadzie, nie wiedząc, że taki list intencyjny będzie podpisany, mówił pan, że dokładnie to mówił pan tak, na razie nie będzie połączenia Lotosu z Orlenem, jesteśmy przeciw, i mówił pan mi także, że wierzy pan, że w tej kadencji to się nie wydarzy, ale nie wie pan, co będzie w następnej. Zrozumiałam wtedy,
nie
że jest pan Rozumiałam wtedy, że raczej jest pan przeciwny.
Ja jestem przeciwny połączeniu.
I nadal?
Tak, jestem nadal przeciwny połączeniu tych spółek. Natomiast zmiana właściciela jest zasadna, tak? Nikt w Europie, żaden kraj w Europie nie posiada dwóch koncernów takich właśnie paliwowych. Wszędzie konsolidacja udawno nastąpiła. Polska, no, jest jednym z większych, tak, jest w szóstce największych krajów i nie ma uzasadnienia, żeby dwa koncerny ze sobą konkurowały. Dla Gdańska nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ podatek od nieruchomości, niezależnie kto będzie właścicielem, w jakiej formie to będzie funkcjonowało, tak, no to podatek od nieruchomości z tytułu tych nieruchomości, które Lotos ma w Gdańsku, zawsze będzie taki sam.
Tak, to prawda.
To się nie zmieni
w ogóle.
Ale
przyzna pan,
tak?
Że politycznie i społecznie te dyskusje na ten temat, szczególnie w roku kampanii samorządowej, może być trudna. Bo reakcja bardzo sporej grupy, nie wiem, szczególnie samorządowców, którzy są negatywnie do tego nastawieni. Już słyszymy te reakcje i myślę, że to będzie kontynuowane.
Te reakcje są tylko, moim zdaniem, są tylko i wyłącznie polityczne, ponieważ ekonomicznego nie ma żadnego uzasadnienia do takich reakcji. Nie ma żadnego zagrożenia dla samorządu, który ma dostać mniej podatku, tak? Dostanie tyle samo albo więcej. No jeżeli, tak jak powiedziałem, no, akcjonariusze prywatni są z tego zadowoleni i akcje idą w górę, to znaczy, że spodziewają się większych zysków. Jeszcze raz powtarzam, większe zyski to muszą być większe podatki, tak, z tego. Czyli miasto dostanie większe podatki.
No, to zobaczymy, bo tak naprawdę diabeł, jak już mówiłam, tkwi w szczegółach, a tych szczegółów właściwie dzisiaj nie znamy.
No nie znamy i pewnie nie wiem, czy szczegółów nigdy nie poznamy, bo one będą też owiane pewną tajemnicą, tak? No to są biznesowe rozwiązania, spółki giełdowe, więc one mają pewną transparentność, czyli trzeba te rzeczy oficjalnie informować przez komunikaty giełdowe. Natomiast no, oprócz tego jest tajemnica przedsiębiorstwa i te sprawy nie będą nigdy ujawniane.
Panie ministrze, pan odchodzi z ministerstwa, odszedł z ministerstwa, bo wykonał pan zadanie, raczej nie należycie pan wykonywał zadania, a może zadania nie były ważne?
Odejście jest związane tylko i wyłącznie z redukcją, czy w moim mniemaniu, tak, z redukcją ilości wiceministrów. Najpierw to była kwestia zmiany struktury Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ponieważ budownictwo przeszło do innych ministerstw, częściowo zostało podzielone, więc też okazało się, że przy tym zmniejszeniu ilości ministrów nie ma miejsca dla sekretarza stanu. Tak? Pan premier Morawiecki zdecydowanie ogranicza ilość wiceministrów, ogranicza ilość sekretarzy stanu. Tak? Chce, żeby te pozycje, czy wiceministrowie w znaczeniu podsekretarzy stanu, tak, no w ogóle nie mogą być politykami, więc ci, którzy są, będą musieli zrezygnować z członkostwa partii, radni, jeżeli są, będą musieli zrezygnować, tak, no to mają być urzędnicy państwowi. Natomiast sekretarze stanu, tak jak to było pierwotnie zakładane, ma być ich bardzo mało, właściwie jeden powinien być, no maksymalnie dwóch w ministerstwie, no pierwszy taki zastępca ministra i to ma być, mają być stanowiska polityczne. No, ministrowie w momencie tej redukcji, a wcześniej zmiany sposobu funkcjonowania naszego ministerstwa, no każdy ma już swój zestaw współpracowników, tak? No więc ja rozpoczynałem pracę z ministrem Adamczykiem. Ta formuła współpracy z ministrem Adamczykiem się skończyła, ponieważ budownictwo przeszło z zakresu ministra Adamczyka. I musiałem, znaczy no minister, premier zgodnie z konstytucją, tak, przyjął dymisję wszystkich wiceministrów, których, no to jest jego gestia. Tak.
A skoro mowa o budownictwie, dlaczego nie wychodzi program Mieszkanie Plus?
No jeszcze nie można powiedzieć, że nie wychodzi. W tej chwili budowa kilku tysięcy mieszkań trwa, kilkanaście tysięcy jest w przygotowaniu mieszkań. Dzisiaj, w tych dniach teraz trafiło chyba do Rady Ministrów projekt specustawy, który był przygotowywany, przyspieszający prace związane z procesem inwestycyjnym. I to jest projekt, który będzie dotyczył wszystkich. Zresztą ja od początku w moim mniemaniu należało rozwijać właśnie każdą gałąź budownictwa, czyli nie tylko budownictwo deweloperskie, ale także budownictwo społeczne w postaci TBS-ów, spółdzielni mieszkaniowych, budownictwo komunalne. Jeszcze dwa tygodnie temu w Senacie prowadziłem ustawę, dużą ustawę o zmianie o finansowaniu budownictwa komunalnego. Od przyszłego roku, czy w tym roku już te zmiany częściowo wchodzą w przyszłym roku. Jest nam przewidziane w ciągu 8 lat ponad 6 miliardów złotych. Właściwie ten projekt, jeżeli zostanie zrealizowany, a już wszedł w życie, tak, pozwoli właściwie zlikwidować kolejki w ciągu do 2025 roku. Powinny być wszystkie kolejki na budownictwo komunalne zlikwidowane, tak? Tam są pieniądze na 170 tysięcy.
Program Mieszkanie Plus to nie był program właściwie socjalny, tak? To on miał być, to miał być mieszkania dla...
Pani redaktor, jeżeli pani weźmie Narodowy Program Mieszkaniowy, którego zespół pod moim kierownictwem ten program przygotował, tak? Tam jest wiele instrumentów. Narodowy Program Mieszkaniowy zawiera co najmniej 5-6 instrumentów w budownictwie wszelkiego rodzaju.
Ja to rozumiem, tylko to jest, takim flagowym w pewnym momencie programem miał być ten program właśnie tanich mieszkań, no tańszych mieszkań niż na rynku, bo to wciąż jest jakiś koszt. A dziś jak słyszę i słyszę deweloperów i słyszę samorządowców, to oni mówią, że to był program, w którym założenia były zbyt optymistyczne, że za takie pieniądze nie da się wbudować mieszkań po prostu.
Cały czas mówię, Mieszkanie Plus to nie jest tylko i wyłącznie budowa przez Skarb Państwa, tak? Wszyscy w tej chwili spółdzielnie mieszkaniowe chcą budować więcej mieszkań, są prowadzone rozmowy, czy właściwie finalizowane są, też szczegółów nie mogę tutaj zdradzać, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie. Tak jak powiedziałem, Bank Gospodarstwa Krajowego ma 6 miliardów złotych na budownictwo komunalne. W pierwszej kolejności musimy pomagać też tym, których nawet nie stać na to mieszkanie.
No, to prawda. To ważne.
Za te na przykład 10 złotych, tak? czy nam za 20 już w ogóle nie mówię, tak? Ale przecież tu mówię, 170 tysięcy mieszkań w Polsce brakuje. Przecież to jest, licząc po 3 czy tam 3,5 osoby, no to mamy ponad 500 000 ludzi, których nie stać zapłacić nawet 10 zł za metr kwadratowy, tak? Część z nich ma mieszkania socjalne, gdzie będzie trzeba zapłacić złotówkę, a są nawet gminy, gdzie 20 groszy się płaci i nie płacą złotówkę, 2 zł za metr kwadratowy. Budownictwo komunalne, gdzie tam jest powiedzmy 6 zł, 7, 8 zł, tak? No to ci ludzie też muszą mieć zaspokojone swoje potrzeby, więc w każdym z tych segmentów w tej chwili to budownictwo ruszy, tak? W ciągu ostatnich 2 lat wybudowano kilkanaście tysięcy mieszkań komunalnych. W Gdańsku przecież niedawno było duże dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa, na przykład do TBS-ów, tak? Tego dofinansowania w ostatnich latach nie było. Myśmy to dofinansowanie przywrócili, TBS-y zaczynają budować. Więc w każdym tym segmencie trzeba budować. Deweloperzy budują więcej. Mamy rekordy, jeżeli chodzi o ilość oddawanych mieszkań w ostatnich latach. Po raz pierwszy w zeszłym roku przekroczyliśmy 150 tysięcy, właściwie 160 tysięcy, tak? W ostatnich latach to było 140, 150. Teraz wybudowaliśmy ponad 160 tysięcy w Polsce, ja mówię cały czas. Mhm. I celem średniookresowym wynikającym z Narodowego Programu Mieszkaniowego jest dojście do średniej ilości mieszkań na 1000 mieszkańców, czyli z 365 mieszkań na 1000, gdzie w zeszłym roku, czy w 2015 roku byliśmy, chcemy dojść do 435. I to jest średnia, więc wszystkie mieszkania zbudowane do tej średniej się liczą. I to jest cel, średniookresowy cel rządu, to jest zwiększenie ilości mieszkań, tak? Jakim sposobem? To oczywiście to jest kwestia już też techniczna, tak? I jednym ze sposobów jest budowa mieszkań przez Skarb Państwa, ale również budowanie przez innych.
Panie ministrze, te spekulacje o pańskim możliwym starcie w wyborach na prezydenta Gdańska, to one się biorą z pańskich ambicji, bo co jakiś czas się takie informacje pojawiają. Nikt tego oczywiście nie potwierdza. Z czego to się bierze?
To nie są spekulacje, bo jestem jednym z kandydatów na...
Pan by chciał zostać prezydentem Gdańska i startować w wyborach?
Myślę, że... Tak. Jeżeli bym nie chciał, to bym na tej liście nie był, tak? Więc to jest oczywiste, że ktoś, kto jest zgłoszony, a tutaj władze lokalne taką listę przedstawiły do centrali, no, decyzję podejmie komitet polityczny, bo tak jest ze statutu wynika, jacy kandydaci zostaną zaakceptowani. Myślę, że w najbliższym czasie te decyzje zapadną dotyczące wszystkich miast. Jak na razie żadna partia jeszcze nie wyznaczyła, poza Warszawą, gdzie Platforma zgłosiła kandydata. Tak?
No, w Gdańsku sam się zgłosił Paweł Adamowicz.
No, ale ja mówię o partiach, tak? Mhm. Partie nie zgłosiły jeszcze w dużych miastach kandydatów, także to wszyscy czekamy na te decyzje, tak? I ci kandydaci, którzy są w kręgu zainteresowania władz, jak również, no myślę, że wyborcy też czekają.
Tak? A na tej liście zgłoszonej oprócz pana to kto jest? Kacper Płożyński, Karol Nawrocki?
Tak, o tym pan poseł Horała wielokrotnie mówił, tak? Więc to nie są spekulacje, to są oficjalne informacje pełnomocnika samorządowego.
Dlaczego chciałby pan być prezydentem Gdańska?
Uważam, że Gdańsk zasługuje na zmianę. Pan Paweł Adamowicz nie powinien już startować. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jego problemy prawne dyskwalifikują go jako prezydenta. Tak? Poza tym naprawdę dla lepszego zarządzania miastem po 20 latach uważam, że powinna nastąpić zmiana. Tak? My wprowadziliśmy teraz przepisy, które pozwalają przez 10 lat być prezydentem czy burmistrzem, 2 razy po 5 lat. Uważam, że w ciągu dekady można naprawdę zrobić dużo zmian. A 2 dekady to już wchodzimy w takie bardzo, no raczej wschodnie standardy, a nie zachodnioeuropejskie.
A czego nie ma to miasto, co powinno mieć, albo ma to, czego mieć nie powinno?
Na dzisiaj można powiedzieć, że niewykorzystanych wiele szans, chociażby w tej chwili we współpracy z rządem, tak? Miasto w ogóle nie współpracuje z rządem.
A rząd współpracuje z miastem?
Jeżeli się, ja mogę powiedzieć po sobie, tak? Jeżeli tylko były wizyty u mnie, tak? Wiceprezydenty, bo pan prezydent nigdy nie był, ale wiceprezydent był, to problemy, które poruszył, są rozwiązane, czy są w trakcie rozwiązywania, tak? Ja nie widzę problemu współpracy między rządem a samorządem, tak? Takich przykładów w Polsce jest wiele. Niestety gdański samorząd nie chce współpracować z rządem. Uważam, że są decyzje polityczne, a to jest niedopuszczalne.
Na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać jako prawnika. Jakie pana zdaniem odszkodowanie, czy zadośćuczynienie i zadośćuczynienie powinien dostać Tomasz Komeda, który po 18 latach wyszedł wczoraj z więzienia, oczywiście na razie warunkowo, bo wyrok wciąż jest i obowiązuje. To był człowiek, który został skazany 18 lat temu za gwałt i morderstwo. Zresztą sprawa znana, wszyscy o tym mówią. I o czym w ogóle to świadczy?
No, o słabości naszego systemu sądowniczego, tak? I w ogóle o słabości państwa. Nie powinno takich błędów być. Natomiast odszkodowanie powinno być godziwe, tak? I nie da się wyrównać tego nieszczęścia, którego dotknęło. Natomiast jakie sąd to odszkodowanie przyzna, czy zadośćuczynienie, tak? Naprawdę trudno powiedzieć. Sytuacje w Polsce są kuriozalne. Osoby naprawdę poszkodowane. Ja przecież mogę powiedzieć, że po sądach, mówiąc tak potocznie, chodziłem przez 30 lat, tak? Niestety moje doświadczenia nie są dobre. Nawet zawodowe, tak? Już nie mówię o moich klientach, tak? Ale sam osobiście są złe. Także uważam, że to środowisko samo się niestety nie zreformowało, dlatego musimy reformować poprzez prawo.
Poprzez Nową Krajową Radę Sądownictwa.
Między innymi Nową Krajową Radę. Została wybrana zgodnie ze standardami europejskimi. Trzy piąte ilości głosów, tak? No to są te standardy, które w krajach Europy Zachodniej obowiązują. Taką wielkością została wybrana. No to nie można powiedzieć, że PiS sobie wybrał Krajową Radę.
No trochę tak jest, ponieważ nie było innych zgłoszeń.
Nie możemy, że tak powiem, zastąpić innych partii, żeby zgłaszały w swoim imieniu, mogli zgłosić, tak? I byliby ich przedstawiciele, bo przy tej ilości głosów nie można by było wszystkich wyeliminować, których byśmy chcieli, tak? Byliby zgłoszenia, byliby wybrani, tak?
Nie zgłaszają, bo twierdzą, że podstawa jest niekonstytucyjna.
No pewnie, dopóki Trybunał, jako prawnik, mogę powiedzieć, że nie ma podstaw, nikt nie ma podstaw do twierdzenia, że coś jest niekonstytucyjne, dopóki to nie zostanie stwierdzone, tak? A zarzut może być zawsze. No każdy może powiedzieć niekonstytucyjne, tak? No to jest takie, robi się wyświechtane słowo, którego każdy zaczyna używać, tak? I teraz nawet jest ta sprawa ekstradycji przestępcy z Irlandii, tak? Mhm. No nie znamy przyczyn. Nie znamy przyczyn, tak? Ale jeżeli to, co jakieś tam plotki dochodzą, że sędzia mówi, ponieważ w Polsce jest nierówny wiek emerytalny, przechodzenie na emeryturę sędziów, tak? No przecież to jest jakiś absurd, tak? No co ma wiek emerytalny sędziów do kwestii, czy w Polsce jest prawo przestrzegane, czy nie, no? To jest już naprawdę jakaś aberracja, no, ale każdy ma prawo swoje stanowisko przedstawiać. Zobaczymy, jakie będzie decyzja oficjalna sądu irlandzkiego, żebyśmy mogli poznać to uzasadnienie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister infrastruktury i budownictwa, rozmawiała Agnieszka Michajłowska.